A dzisiaj mamy ostatnią już konferencję, można powiedzieć taką jakąś, ciągle w temacie, ale jakby taką domykającą. Jakoś ten główny taki wątek, który się nam przesuwa przez te wszystkie konferencje, no to głoszenie i to próba jakby odpowiedzenia sobie na pytanie, jak do tego podejść w ogóle. Trochę w tym pierwszej konferencji takie było bardziej wskazanie na relacje z Bogiem, na zdobywanie też jakiegoś takiego depozytu wiary, wiedzy, którym można przekazywać, którym można się dzielić. W drugiej konferencji było bardziej w takim sensie współpracy z łaską, o charyzmatach, ale też w ogóle o różnych darach, cnotach, tym wszystkim, czym jakoś możemy pracować właśnie na rzecz głoszenia słowa, to, co nam jakoś w tym może pomóc. Trzecia ta perspektywa to wspólnota, Kościół i te szczegółowe wspólnoty, jak choćby właśnie wasza wspólnota, która też jest takim małym kościołem, która właśnie dba o jedność, ale też właśnie o to, aby się jakoś wzajemnie umacniać, dzielić się tą wiarą, z doświadczeniem, ale też uczyć się właśnie pokory i miłości, bo one są jakoś potrzebne też w głoszeniu. I dzisiaj chciałem też właśnie zebrać już takie wezwania, słowa właśnie dotyczące głoszenia, właśnie świadectwa, to co też do Tymoteusza bardzo tutaj w tym tekście często się jakoś powtarza i ewidentnie o tym jakby no to przede wszystkim Paweł chce mu przekazać, żeby to Słowo Boże, to objawienie Chrystusa Jezusa nie zatrzymało się gdzieś, nie utknęło po drodze, nie utknęło na nim, ale właśnie żeby to jakby szło dalej, żeby on był tym przekaźnikiem tego Słowa, tego objawienia, tej prawdy Bożej o zbawieniu, żeby to wszło w świat. I sam Paweł też cieszy się, że jakoś właśnie to słowo będzie docierać do narodów, że on już jakoś jest u kresu i jakby on już wypełnił swoje głoszenie i chce, żeby teraz Tymoteusz jakby wypełnił swoje, jakby kontynuował to dzieło, ale też jakby jego zadaniem, jego powołanie wypełnił właśnie w sposób pełny, tak jak wypełnił je Paweł. I tutaj jakby w tym kontekście znowu jakoś odwołam się do tej deklaracji, która mam wrażenie, że też była układana jakoś na bazie katechizmu, a katechizm pewnie na bazie tego dokumentu, tej konstytucji o Kościele. W drugim punkcie, chyba z tej drugiej części, jeśli dobrze pamiętam, jest tak. Przychodząc do wspólnoty, chcemy pójść za Chrystusem i szukać Królestwa Bożego. Powierzamy się Bogu, aby On umacniał nas do dawania świadectwa i w ten sposób wykorzystywał w swoich planach zbawczych wobec środowisk, w których przebywamy. I tu myślę, że właśnie jakoś to pokazanie też tej przestrzeni głoszenia. Ja myślę, że ten punkt jest dla was ciągle aktualny, mimo że zmienia się profil wspólnoty. Dlatego on jest aktualny, no bo już jest jakby tak samo potwierdzony, można powiedzieć, i w tym dokumencie Kościoła, który jest do całego Kościoła, tak jak mówiłem, nie tylko do grup charyzmatycznych. Do tego też wzywa Pismo Święte, do tego on nas jakby wzywa też chrzest i bierzmowanie. Więc to jest tylko pytanie jak, nie? Że my głosimy różnie. No, Dominikanie głoszą trochę inaczej, głoszą zambony, konferencjami, rekolekcjami. To jest nasze głoszenie słowem. Franciszkanie pewnie powiedzą, że głoszą ubóstwem. Jeszcze tam jacyś inni głoszą, nie wiem, właśnie jakimiś publikacjami różnymi, pomocą biednym, a właśnie wy głosicie w swoich rodzinach, w miejscach pracy, do swoich sąsiadów, przyjaciół. To jest przestrzeń jakby waszego głoszenia. Każdy ma swoją, też na swoją miarę będzie to zadanie wykonywał. Więc tu jest właśnie odkrycie też swoich jakby możliwości, swojego powołania jakby w tym zakresie, jakby w tych środowiskach, do których jesteście wezwani. że każdy gdzieś tam może głosić, nie? I chodzi o to, żeby też z jednej strony nie szukać nie wiadomo czego, że niekoniecznie to musi być wezwanie do jakichś ogromnych dzieł, nie, to nie musi być stadiony ani podobne miejsca, ale mamy rodziny, mamy bliskich, mamy swoje środowiska, więc tak to wygląda. To, co pisze Paweł, no to jest bardziej ku przypomnieniu. Pisze: to, co usłyszałeś ode mnie wobec licznych świadków, powiesz ludziom godnym zaufania, którzy z kolei byliby zdolni nauczać innych. I to jest właśnie też to polecenie przekazywania dalej słowa, które, żeby ono na nas nie utknęło gdzieś, żeby to, co usłyszeliśmy, żeby nie zostało w nas, żeby można powiedzieć, ten talent nie został zakopany, żeby to słowo, które powinno żyć, powinno się jakby rozchodzić po świecie, żeby właśnie nie zostało gdzieś przez nas zakopane, zaniedbane, ale żeby właśnie się pomnażało. I podobnie też wzywa nas właśnie ta konstytucja dogmatyczna o Kościele. O Świeckich mówi w 31 punkcie mniej więcej tak, że powinni szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. I myślę, że to jest pierwsza bardzo, bardzo ważna perspektywa i takie można powiedzieć właśnie, na czym polega to głoszenie, nie? Że my patrzymy po prostu na nasze życie, to, na tą codzienność naszą, w takiej po prostu perspektywie Bożej. Nie, że próbujemy tym naszym życiem kierować po Bożemu, że zadajemy sobie pytanie, co się Bogu podoba, jak Bóg chciałby, żeby te nasze decyzje wyglądały, jak Bóg chciałby, żebyśmy prowadzili nasze życie. Nie? I to jest jakby pierwszy taki fundament właśnie tego głoszenia, zaczynając od siebie, od własnego życia. Dalej też mówi tak, że żyjąc oni w świecie, w zwyczajnych warunkach życia rodzinnego i społecznego, kierowani duchem ewangelicznym, przyczyniali się do uświęcenia świata od wewnątrz niejako, przykładem zwłaszcza swego życia, promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywali innym Chrystusa. I tu już jest wprost jakby powiedziane to wezwanie, do dawania świadectwa, właśnie to promieniując właśnie wiarą, nadzieją i miłością, czyli tymi cnotami teologalnymi, tym, co pochodzi od Boga, tą łaską, właśnie w swoim codziennym życiu przykładem, że tak naprawdę to głoszenie to nie musi być wystawaniem na ulicach i wołaniem ludzi, ale chodzi o to, żeby ludzie patrząc na nas jakoś się tym życiem, nie wiem, no, zachwycili, zainteresowali, zobaczyli to właśnie, choćby to gdzieś tam jest często przytaczany ten cytat właśnie o chrześcijanach, właśnie jak mówili w starożytności, patrzcie, jak oni się miłują. Że to był przykład, to było piękne właśnie głoszenie. Patrzcie, jak oni się miłują. Coś w nich jest takiego, coś w nich jest niezwykłego. Jak oni przeżywają swoją codzienność, jak oni przeżywają swoje trudności życiowe, różne wyzwania, jak oni potrafią cieszyć się i być wdzięczni też za to, co mają, za swoje życie, że jest w nich jakaś radość, że jest w nich jakaś nadzieja, miłość, wiara, że coś w nich promieniuje. W ten sposób właśnie ukazujemy Chrystusa. Zupełnie w takiej, można powiedzieć, w naszej codzienności, jeśli umiemy właśnie wprowadzić tę Ewangelię w nasze życie. I jeszcze jeden fragment właśnie też z tego punktu. Tak rozświetlać wszystkie sprawy doczesne, z którymi ściśle są związani, i tak nimi kierować, aby się ustawicznie dokonywały i rozwijały po myśli Chrystusa i aby służyły chwale Stworzyciela i Odkupiciela. To jest trochę podobne do tego, co na początku. Tak kierować tymi wszystkimi naszymi sprawami codziennymi, aby dokonywały się i rozwijały po myśli Chrystusa. To jest oczywiście trudne. To jest trudne wyzwanie, żeby to wszystko przekładać. Czasem ta nasza codzienność chce iść jakoś na skróty, prościej, bez takiej nawet jakiejś głębszej refleksji, czy właśnie czasem wiemy, jak powinno być po Bożemu, że tak powiem, ale już nas trochę nie mamy na to siły, nie stać nas do końca na to. No i to jest właśnie ten trud, który podejmujemy. To jest też jakieś takie wyzwanie, które stawia, żeby jednak ten trud podjąć. I tutaj też to jedno zdanie świętego Pawła właśnie pod koniec, który właśnie już mówi o tych zawodach ukończonych. Na początku mówi, ja natomiast już składam siebie w ofierze. I to jest właśnie ta perspektywa życia, która też jest jakąś ofiarą, która jest ofiarą właśnie jakimś wyrzeczeniem, też jakimś krzyżem, jakimś cierpieniem, że my ten krzyż musimy podjąć. I nawet właśnie to życie po myśli Bożej, to kierowanie własnymi sprawami po myśli Bożej jest jakimś krzyżem, jest jakimś wyzwaniem, jest jakimś dodatkowym trudem na taką codzienność, którą można by prowadzić też bez Boga. Bo bez Boga też można żyć, jakby człowiek przeżyje życie bez Boga na takim poziomie naturalnym zupełnie, jakoś przeżyje, tak? Ale czy się spełni, czy będzie w tym szczęśliwy, czy to jego życie będzie takie przeżyte, można powiedzieć, dobrze, mądrze? No właśnie, to jest to pytanie. My mamy tą łaskę, mamy wiarę, mamy miłość, mamy nadzieję i one nam pomagają to życie przeżyć jakoś lepiej, jakoś celowo bardziej. I myślę też, że właśnie Wielki Post jest takim czasem takiej refleksji o tym krzyżu, który podejmujemy, o tej właśnie takim wyrzeczeniu ku nawróceniu, nadaniu też właśnie temu krzyżowi, czy tej codzienności wymiaru tego krzyża, który niesiemy, jakby niesiemy też jakoś z odwagą, bo to jest też jakiś trud, żeby też wziąć ten krzyż, ale nie tak jak Faustyna trochę tak obrazuje, że nie, że wleczemy za sobą ten krzyż, tylko że go niesiemy silnie przed sobą. Nie? Że różnie można też ten krzyż podjąć. I to jest też jakieś upodabnianie się do naszego mistrza, jakiś rodzaj właśnie naśladowania i właśnie świadectwem wiary też dla innych. Bo jeśli my jesteśmy gotowi nieść swój krzyż z jakąś taką też siłą i odwagą, to dla innych jest to ogromne świadectwo. I to jest przede wszystkim nasze głoszenie. I dlatego święty Paweł pisze do Tymoteusza, dlatego nie wstydź się świadczyć o naszym Panu, ani nie wstydź się mnie jego więźnia, lecz razem ze mną znoś cierpienia dla Ewangelii, ufając mocy Bożej. I to jest właśnie ta nasza nadzieja, którą pokładamy w Bogu, że On daje nam tą moc, że On daje nam tą siłę, to męstwo, te dary Ducha Świętego, które nam pomagają sobie jakoś z tym radzić. Taką drugą perspektywą gdzieś tam, która się ujawnia jakoś wyszczególnia, to jest właśnie jakieś takie odniesienie do Pisma Świętego. I święty Paweł pisze tak do Tymoteusza w trzecim rozdziale. Każde pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, upominania, poprawiania, wychowywania w sprawiedliwości, tak aby człowiek Boży był doskonały, zdolny do każdego dobrego czynu. Tu jakoś odwołuje się właśnie do tego wszystkiego, co jest przez Boga natchnione. Pewnie tutaj wtedy jeszcze nie było Nowego Testamentu, ale też i Stary Testament nie był, że tak powiem, spisany w kanon. Były po prostu pisma natchnione i możemy to jakby na to patrzeć, że tutaj również może być, Paweł mógł mieć na myśli to wszystko, co jeszcze powstanie też natchnione. I to wszystko jest dla nas jakimś właśnie takim pouczeniem, jakimś takim świadectwem, które nam pomaga właśnie rozeznać, co jest dobre, co jest złe, co jest pożyteczne, co jest warte do przekazania, do nauczania, do wychowywania. Tak właśnie, żeby jakby człowiek się w tym wszystkim doskonalił. I to jest jakby tak wskazówka na to Pismo Święte, na to, co jest natchnione też w Kościele od Pana Boga, że to jest dla nas właśnie to, co nas uczy i z czego my korzystamy, aby uczyć innych, przekazywać tą wiarę, nasz punkt odniesienia. Bardzo ciekawe jest to zdanie, już chyba najbardziej takie znane być może z tego fragmentu, Bo Paweł pisze tak do Tymoteusza, również tu w 4 rozdziale. Błagam Cię, wzywając na świadka Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, na Jego objawienie się i na Jego królestwo. Głoś słowo, nalegaj w porę i nie w porę, upominaj, karć, zachęcaj, nauczając z wielką cierpliwością. No to jest, myślę, to są mocne słowa, zwróćcie uwagę na to całe wprowadzenie. Cały werset jest tutaj takim uroczystym wezwaniem. Błagam Cię. To jest w ogóle, no on w dwóch jeszcze chyba miejscach używa tego słowa. Błagam Cię. Wzywając na świadka Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych. Na Jego objawienie się i na Jego królestwo. No to jest bardzo takie uroczyste i jakby niezwykle też poważne wezwanie. On tu wzywa Boga, wzywa Chrystusa, odwołuje się do Jego, do śmierci Chrystusa, Jego objawienia, królestwa. Głoś słowo. Nie? I to jest myślę, no, bardzo taki mocny dla nas przekaz. Nie? To jest jakby coś takiego, no, wręcz zobowiązującego, aby głosić słowo. To nalegaj w porę i nie w porę, no to rzeczywiście czasem nam się jakby jest takie pytanie, co to dla nas znaczy, w porę i nie w porę. Znaczy, że mamy jakoś nękać tych ludzi, za każdym razem męczyć ich, czy chcą słuchać, czy nie chcą słuchać. Myślę, że to jest taka inna perspektywa, że zobaczmy, bo można sobie zadać inne pytanie. Czy Jezus Chrystus przyszedł na świat w porę, czy nie w porę? Czy Jego śmierć na krzyżu była w porę, czy nie w porę? Czy wszyscy byli gotowi na Jego przyjście? Czy wszyscy byli gotowi na przyjęcie tej ofiary na krzyżu? Jakby nie byli. Prawdopodobnie nigdy nie będzie w historii ludzkości aż do skończenia świata czasu, kiedy wszyscy będą gotowi na przyjęcie Chrystusa, na przyjęcie tego świadectwa krzyża. I w tej perspektywie można powiedzieć, że jakby nie szukamy tego, że ktoś będzie, że głosimy tylko tym, którzy są już gotowi, którzy sami przychodzą, nie? Że jakby to świadectwo, to, co zrobił Chrystus, jest jakby do głoszenia jakby zawsze. W takim sensie ono jest tak wartościowe, ono jest tak ważne, że głosimy go zawsze. Ale dlatego piszę tutaj, nauczając z wielką cierpliwością też. Czyli to nie znaczy, że mamy być jakoś w tym wszystkim nachalni, tak? W porę i nie w porę, to znaczy, że jakby to słowo jest godne głoszenia zawsze i każdemu w tym sensie, ale też mamy to robić mądrze. Znalazłem wczoraj taki filmik, może w ramach przerywnika, on trwa 2 minuty, to akurat takie w porę i nie w porę. Ja bym chciał, żebyście sobie teraz na to zerknęli. Może nie wiem, czy da się tutaj jakoś... Marku, czy ty jesteś hostem, czy puściłbyś to wszystkim z YouTube'a, czy to pójdzie?
Tak, powinno pójść, zaraz
spróbuję. To puść, udostępnij ekran od siebie i pójść. To 2 minuty chyba tam z kawałeczkiem trwa, może nawet nie musimy do samego końca tego oglądać. Ale to jest przykład właśnie, jak niektórzy rozumieją w porę i nie w porę. Nie wiem, czy coś słyszycie.
Nie słychać?
Słychać chyba. Bardzo słabo słychać.
Ja tylko powiem, jakby co tu się dzieje. Widzicie tą panią taką z tą torebką, w tej kurtce, tą panią blond. Ona ma jakiś taki system nagłośnieniowy, który mówi i cały czas mówi o Jezusie Chrystusie, który przychodzi, który zbawia. To jest jakiś sklep Biedronka. Ci ludzie normalnie zakupy przy kasach robią, a ona tam głosi, nawracajcie się, coś tam cały czas, nie? Tak chodzi w kółko, trochę taka jak zagubiona też w tym wszystkim. Ci ludzie tam mówią, idź już stąd, bądź cicho, tam pani tam z Biedronki chce ją zaraz wyprosić. Generalnie tak to wygląda, nie? To jest jakby taki pomysł na głoszenie Ewangelii w porę i nie w porę, jak można to zrozumieć.
Mówię na Pana słowa życia, dlatego że każdy kiedyś zejdzie z tego świata.
Każdy kiedyś zejdzie z tego świata, to są słowa życia i tak dalej, nie? Dobrze, to tu możemy przerwać już tą transmisję. Dzięki bardzo. Nie wiem, co wy sobie o tym sądzicie. Czy to jest właśnie to, czego o co chodzi też świętemu Pawłowi, mówiąc, wzywającego właśnie do głoszenia słowa. No ja chyba tak po uśmiechach waszych i po minach widzę, że nie do końca was przekonała ta metoda. Chyba, że kogoś przekonała, ktoś tak chce głosić. No więc to jest ten problem. I ja myślę, że to jest też jakby taka obawa, która czasem gdzieś w nas jest, że my właśnie tak musimy. Ja pamiętam też na katechumenacie właśnie, niektórzy mieli takie obawy, jak powiedziałem, że właśnie z chrztem jest też jakby wezwanie do głoszenia. Tam też w innych fragmentach, listach świętego Pawła są właśnie takie wezwania, tak? Kto uwierzył i wyznał słowem, ten będzie zbawiony i tak dalej. I oni niektórzy mieli takie bardzo takie przejęcie już, tak? Ale jak to? Przecież jak ja mam głosić, tak? Ja nie czuję się do tego, nie mam jakby takich predyspozycji, gdzie mam teraz to tak wszystkim mówić i tak dalej, nie? Że są takie obawy i to jakoś myślę, że rzeczywiście warto sobie jakoś na to odpowiedzieć. I właśnie to jest, właśnie nie o to chodzi, tak? Nie o to chodzi, żeby jakieś dziwne rzeczy robić. Ci ludzie to są z jakiejś takiej sekty chyba, nie wiem, jakieś takie właśnie niby chrześcijańskiej. I taki mają pomysł. Ani nie sądzę, żeby się ani komuś przysłużyli, ani Panu Jezusowi, ani też jakoś tym ludziom, którzy w tym sklepie byli zupełnie w innym kontekście, jakby tak na siłę narzucone. Więc ten link tam macie, chcecie, to sobie to przesłuchajcie gdzieś tam kiedyś. Ale w każdym razie tutaj już kończąc ten przykład, nie? Chciałem właśnie pokazać, że to nie o to chodzi, tak? Że to nie o to chodzi. I dlatego jakby tutaj też jakoś święty Paweł dopełnia to też, pisząc pod koniec drugiego rozdziału. Pisze tak. A słudze Pana nie przystoi się kłócić, lecz powinien być życzliwy dla wszystkich, umiejętnie pouczać i cierpliwie znosić przeciwności. Z delikatnością powinien napominać wrogo do niego usposobionych. Może kiedyś Bóg zmieni ich myślenie i dojdą do poznania prawdy. Wówczas wyrwą się z sideł diabła, w jakie zostali uwikłani, żeby pełnić jego wolę. Więc to jest, zobaczcie, że tutaj też jest ta mądrość świętego Pawła, on też wie, o co chodzi i też z jednej strony uczył z mocą, jakimś wielkim przykładem też własnego poświęcenia, ale też wiemy z tych listów, że też miał w sobie wielką jakąś łagodność, jakąś taką właśnie cierpliwość ogromną do tych wszystkich, do których pisał, których z jednej strony pouczał, ale właśnie z jakąś wielką też cierpliwością i delikatnością, znosząc te wszystkie przeciwności i z taką nadzieją też, że ci, którzy być może go nie słuchają od razu, ci, którzy być może są wręcz wrogo do niego nastawieni, mimo wszystko może kiedyś zrozumieją to głoszenie. I w ten sposób można też rozumieć to nie w porę. W takim sensie, że głosimy z nadzieją, że nawet jeśli ktoś teraz jakby nie jest w stanie tego przyjąć, to z jakąś delikatnością, z jakąś też wrażliwością na tego człowieka dzielimy się też jednak tą wiarą, bo być może to gdzieś w nim zaskoczy za jakiś czas, że to słowo nie musi być od razu przyjęte, nie musi być od razu wysłuchane. To nie jest tak, że my powiemy i ktoś, wow, nawraca się, leci do konfesjonału się spowiadać, ale to może w nim pracować to słowo, że właśnie on może potrzebuje tego słowa, może nie czekał na nie, ale w jakimś sensie czekał. Gdzieś jego dusza potrzebowała tego słowa, tego impulsu, tej iskry, żeby coś zaskoczyło i to w nim będzie pracować. Nie? W tym sensie jakby trzeba mieć odwagę też dzielić się z taką nadzieją, że ten efekt być może go w ogóle nie poznamy. Ja też w mojej pracy mam tak, że no ja na przykład głoszę w konfesjonale, tak? I głoszę do ludzi, no, najczęściej nie widzę ich twarzy, są kratki, ja też nie patrzę prosto na nich. Przychodzą, coś spowiadają się, ja daję im jakąś naukę i nie wiem, czy ta nauka coś im jakby pomogła, czy im nie pomogła. Być może w jakichś tam przypadkach rzeczywiście gdzieś to zaskakuje. Czasem od razu, czasem rzeczywiście ci ludzie nagle otwierają oczy, czasem płaczą, a czasem tak odchodzą tacy skołowani i nie wiem, czy to do nich dotarło, czy i dlatego tacy odchodzą właśnie dziwni, czy nie dotarło. To wielu rzeczy też nie znam. Nie znam owoców też swojej pracy wielu, nie? Nie wiem, jak to działa, ale moim zadaniem jest powiedzieć, moim zadaniem jest dać jakieś świadectwo, jakąś naukę i niech to pracuje w tym człowieku. Może to za parę lat zaskoczy. Więc to jest taka rzecz. Tak. Cel tego trudu jest ważny, bo to, co pisze tutaj drugi Tymoteusz, znoszę to wszystko ze względu na wybranych, aby i oni osiągnęli zbawienie w Chrystusie Jezusie oraz wieczną chwałę. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, aby osiągnęli zbawienie. Zobaczcie, jeśli popatrzymy na taką perspektywę, nie wiem, piekła i nieba, zbawienia i potępienia, to waga naszego głoszenia, jakby cel, który chcemy osiągnąć, jest niezwykle ważny, że cel naszego głoszenia jest zbawienie człowieka, że właśnie to jest tak bardzo istotne, nie? Że to słowo, które mamy przekazać, może wpłynąć na zbawienie lub potępienie tego człowieka. I my, ciesząc się tym, że jesteśmy na dobrej drodze, ciesząc się tego, że odkryliśmy tą drogę zbawienia, jakby dzielimy się też tym, jakby chcemy uratować też jak najwięcej ludzi. Nie? To nie jest już tylko kwestia po prostu jakiegoś tam dzielenia słowem, które jest ciekawe, które jest jakoś wartościowe, tylko to jest kwestia zbawienia i potępienia drugiego człowieka. I czasem Bóg daje nam taką odpowiedzialność za drugiego człowieka właśnie w jakiejś tej aż takiej skali. Nie? Może nie wyłącznie, no bo nie my zbawiamy, tylko Chrystus. Każdy ma swoją wolę, rozum i tak dalej. Ale jednak w jakimś sensie są ludzie, którzy są jakoś bardziej nam powierzeni, za których bardziej odpowiadamy i myślę, że warto mieć tą perspektywę, że to chodzi o zbawienie, o życie wieczne, jakby jako cel tego głoszenia. Tak jak mówi tutaj święty Paweł też w 4 rozdziale, słowo to jest godne wiary i zasługuje na przyjęcie. Właśnie nad tym trudzimy się i o to walczymy, ponieważ złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza tych, którzy wierzą. Tu jest właśnie ta moja relacja do Chrystusa. Jeśli ja znam Chrystusa, jeśli to słowo mnie dotknęło, jeśli to słowo pomogło mi jakoś lepiej żyć w moim życiu, to znaczy, że ja wiem, że to słowo jest godne wiary, zasługuje na podzielenie się i na przyjęcie. Że to moje doświadczenie Boga, moje doświadczenie Chrystusa, które jest dobre, które jakoś mnie poniosło przez całe życie, zasługuje na to, żeby też jakoś innych poniosło, żeby inni się też tym pokrzepili, bo mamy nadzieję w Bogu i wiemy, że On zbawi nas i może zbawić innych, może zbawić wszystkich ludzi. Staraj się być przed Bogiem pracownikiem wypróbowanym, który nie przynosi wstydu i wiernie przekazuje słowo prawdy. I ostatnie słowa, Jeśli z Nim cierpimy, razem z Nim też królować będziemy. Że to cierpienie, ten trud, który ponosimy dla Chrystusa w naszym właśnie tym życiu takim codziennym, ale również właśnie przez to, że tym życiem świadcząc, głosimy, że podejmujemy ten trud, jakby w nadziei mamy to, że będziemy z Chrystusem królować, że tą nagrodę za to otrzymamy, że ten trud nie pozostanie bez nagrody i bez tej radości właśnie, tak jak ten święty Paweł, który mówi, już jest jakby szczęśliwy, że kończy tą drogę i że będzie mógł być z Chrystusem, którego umiłował, do którego tęskni i z którym właśnie już to ostateczne szczęście będzie mógł osiągnąć. To tyle z mojego przekazu. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Teraz myślę, jeśli macie chwilę, jakieś pytania jeszcze, jakieś podsumowania, no to jest jeszcze ten czas, który Wam teraz jeszcze oddaję.